Tam daradam, premiera, proszę Państwa. To jest wielki moment w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, kiedy o premierze mówić możemy. Wprawdzie oficjalna data premiery wyznaczona jest, zdaje się, dopiero na 10 dzień lipca, ale dziś premierowo Wanda Michalak, czyli autorka książki, o książce opowiadać będzie. Dzień dobry Pani Wando.
Dzień dobry Pani Grażyno.
W Kazimierzu deszcz ma Pani za oknem?
Nie mamy deszczu, ale jest taka bardzo sympatyczna zresztą pogoda, takie leciuteńkie zachmurzenie. Jest nostalgicznie, można powiedzieć.
Czy to jest ten...
Kolory też takie zgaszone. Tak.
Czy to jest ten widok, który miała Pani na wprost siebie, kiedy pisała Pani książkę?
Tak, to jest dokładnie ten widok, to jest mój pokój, w którym rzeczywiście dość długo tę książkę pisałam, a przedtem przeżywałam rozmaite książki czytane właściwie przez lata.
Przedstawię Państwu, tak? Pani Wanda Michalak, przepraszam, że Pani przerwę spoglądanie przez okno i spoglądanie wstecz. Pani Wanda, bo chciałabym przywołać kilka literackich epizodów ważnych z Pani życia. Nasz gość, Pani Wanda Michalak, to poetka. Tu przywołajmy tytuł ostatniego tomiku Pacynki i Zioła. To autorka miniatur, które mieli Państwo okazję być świadkami realizowania tych miniatur w domu Kuncewiczów, bo kierowała Pani swego czasu tym domem znakomicie. Wtedy też pojawiło się pismo Klematis, które z przyjemnością czytaliśmy. To było pismo domu Kuncewiczów. Wanda Michalak, nasz dzisiejszy gość, to jest też autorka powieści Wielkie Nieba, autorka dramatu Stół. Była też w Pani twórczości baśń, którą napisała Pani wprawdzie dawno temu, ale ona wciąż przecież funkcjonuje. No i autorka w tej chwili książki, o której chciałabym z Panią porozmawiać, czyli Noblistki. Książki, która powiedziała Pani, pisałam długo. Jak długo powstawała?
Pisanie, to długie pisanie dotyczy również rozważań. Jeśli chodzi natomiast o przelewanie na papier, to trwało stosunkowo krótko, mianowicie rok. To był cały rok 2018. I w zasadzie wiosną roku 2019 książka była gotowa i szczęśliwie przeleżała się u osoby znakomitej, która miała tę książkę przeczytać i zaopiniować. Osoba była na tyle szacowna, że nie wypadało jej poganiać. I tak doszło do sytuacji, w której ogłoszono Nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk. W związku z tym książka została uzupełniona o ten rozdział, więc jak mówię, było to naprawdę szczęśliwe wydarzenie, bo inaczej nie byłoby tego utworu w formie zamkniętej.
1909-2018, bo przypomnijmy, że Nobel dla Tokarczuk to jest Nobel za ten rok przecież. Tak. 1909-2018 i przygląda się Pani 15 laureatkom literackiej Nagrody Nobla. Właściwie korciłoby dać w tytule, właściwie w opisie książki 1901, bo wtedy rozpoczęto przyznawanie literackiej Nagrody Nobla. Pani jednak rozpoczyna od tej daty, kiedy po raz pierwszy kobieta tę literacką Nagrodę Nobla otrzymuje.
To była pierwsza literacka, przepraszam, że wchodzę w słowo, pierwsza literacka Nagroda Nobla. Właśnie dla Selmy Lagerlöf ze Szwecji.
Mhm. 15 noblistek w czasie, kiedy 101 osób dostało literackiego Nobla. Czy to był powód, dla którego zdecydowała się Pani?
Nie tylko, to znaczy 111 mężczyzn, a tylko 15 kobiet. I dlaczego tak się stało, że kobiety rzadziej, przynajmniej na początku, otrzymywały tę literacką Nagrodę Nobla? Otóż po prostu uważano, że kobietom się Nobel nie należy. I tutaj nawet można podać nazwisko. Selma Lagerlöf była nominowana aż 5 razy do literackiej Nagrody Nobla, natomiast sekretarz Szwedzkiej Akademii, która tę nagrodę, ten laur przyznaje, poeta i krytyk literacki dr Carl David af Wiersen, uporczywie odsuwał tę, prawda, nominację. I była to, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, ewidentna dyskryminacja ze względu na płeć. Po prostu uważał, że kobietom się Nobel nie należy. No ale ostatecznie Selma, ja już tak mówię trochę po ufale, a się tak zaprzyjaźniłam z tymi 15 osobami, że nawet pozwalam sobie używać ich imion. W końcu tę nagrodę dostała, a nie dość tego, w 1914 roku stała się członkinią tejże Akademii Szwedzkiej, co było no, niesłychanym wydarzeniem, oczywiście ważnym dla tego środowiska.
Tych 15 pisarek reprezentuje bardzo różne geograficznie miejsca. Gdybyśmy tak miały sobie narysować taką mapę, no to rzeczywiście odległości pomiędzy krajami geograficznie duże. A ja chciałam panią zapytać, tak, czy kiedy przygląda się pani twórczości tych 15 pisarek, to rysuje się jakaś wspólna opowieść? O czym, jaka to jest opowieść o świecie? O.
To jest opowieść o bardzo trudnym losie. Właściwie ciężkie życie dotyczy każdej z nich, lub przynajmniej obserwacje poczynione dotyczą niezwykle skomplikowanych sytuacji życiowych. Bardzo charakterystyczne jest również to, że wszystkie noblistki to są osoby pochodzące z rodzin o burzliwych dziejach, ale też to są rodziny, które się przemieszczały po świecie, prawda? Składające się z przybyszów z różnych stron świata. Najbardziej charakterystyczną taką sytuacją jest noblistka Nadine Gordimer, która reprezentuje Republikę Południowej Afryki. I to jest tak, że jej ojciec jako 13-latek przybył do RPA z Łotwy. Matka wraz z rodziną przyjechała z Londynu. Z kolei współmałżonkowie Nadine Gordimer, pierwszy mąż, Gerald Gawrąski, profesor zresztą stomatologii, bardzo sympatyczna postać, pochodził z rodziny, która przywędrowała z Litwy. Natomiast Reinhold Hans Kadrer, doktor filozofii i marszant, drugi mąż Nadine Gordimer, przyjechał z Niemiec. Nie tyle przyjechał, co uciekał z Niemiec i znalazł się właśnie w RPA. I w gruncie rzeczy każda z tych 15 kobiet miała coś niezwykłego w swoim życiorysie. Przypominam sobie w tym momencie natychmiast Terl Bach, pisarkę ze Stanów Zjednoczonych, która najpierw nauczyła się języka chińskiego, a dopiero potem angielskiego, mimo że de facto była Amerykanką. Dlaczego? Ponieważ jej rodzice byli misjonarzami w Chinach. No rzeczywiście no, niezwykła postać i właściwie każda z nich. Z kolei na przykład Elfriede Jelinek, od której jak gdyby się moje myślenie o napisaniu powieści o noblistkach zaczęło, o czym może za chwilę powiem. Ojciec pochodzący o korzeniach czeskich, austriacki Żyd. Matka pochodząca z Rumunii. Bardzo to wszystko jest dziwne i skomplikowane. Z kolei na przykład Toni Morrison, druga Amerykanka, co prawda nie ma korzeni w innych częściach świata niż Ameryka, ale na przykład jej rodzice i po mieczu i po kądzieli, czyli rodzina ojca i rodziny matki, uczestniczyła w takiej wielkiej emigracji Afroamerykanów z południa na północ Stanów Zjednoczonych. No w zasadzie no, każda z nich. Doris Lessing, która urodziła się w Rodezji Południowej i następnie przeniosła się do Wielkiej Brytanii. Nieprawdopodobne, bardzo barwne, bardzo ciekawe dzieje.
Elfriede...
To może na tym skończę, bo można by o tych korzeniach bardzo dużo opowiadać.
To wróćmy do postaci Elfriede Jelinek, o której pani wspomniała. Czy ja dobrze pamiętam, pani Wando, proszę skorygować moją pamięć, jeśli coś jest nie tak, ale czy ja dobrze pamiętam, że przed laty rozmawiałyśmy w Kazimierzu o pani korespondencji z Elfriede Jelinek?
Tak. Tak, była taka historia. Ja jestem co prawda młodsza od Elfriede Jelinek, natomiast pewne doświadczenia są chyba wspólne wszystkim, ja mówię w tej chwili dziewczynom, ale wielu młodym osobom, które przeżywały jako dzieci opowieści starszych rodziców, dziadków o wojnie. I kiedy przeczytałam pianistkę, no książkę właściwie wstrząsającą z wielu względów, pomyślałam sobie, że tak ostra ekspresja jest właściwie usprawiedliwiona, ta przedziwna narracja, ponieważ ona jak gdyby wyraża odczucia wszystkich dziewczyn, które dowiedziały się o straszliwych przeżyciach II wojny światowej. I ten Nobel dla niej bardzo mi się spodobał. I wtedy napisałam nawet wiersz pod tytułem List do Elfriede Jelinek i ten wiersz wysłałam do niej. Trudno było ustalić jej adres e-mailowy, ale napisałam do pewnego współpracującego z Jelinek właśnie nie wydawnictwa, a redakcji w Wiedniu i oni ten mój wiersz przekazali. Wiersz zresztą był przetłumaczony na język niemiecki przez tłumaczkę, którą spotkałam, Niemkę Angelę Nowicki, żonę Polaka. No i owszem, dostałam od niej odpowiedź. Ale co się potem wydarzyło? Potem wydarzyło się coś, co mną absolutnie wstrząsnęło. Mianowicie okazało się, że są dwaj literaturoznawcy, mianowicie profesor Knut Anlund, który był zresztą członkiem Akademii Szwedzkiej oraz słynny Marcel Reich-Ranicki, prawda, znawca literatury, w ogóle również literatury polskiej, którzy w zasadzie odsądzili Jelinek od czci i wiary. Profesor Knut Anlund stwierdził, że jej powieści są chaotyczne i, uwaga, pornograficzne, że w ogóle jest niewarta tego Nobla i wycofał się z prac Akademii Szwedzkiej. Nie mógł zrezygnować, bo wówczas to było niemożliwe. W tej chwili po reformie regulaminu jest owszem taka możliwość, można odstąpić od tej działalności. Natomiast Reich-Ranicki był życzliwszy dla Jelinek, ale powiedział, w gruncie rzeczy dobra powieść jej się nigdy nie udała. Ja byłam przerażona tym, co oni powiedzieli i zaczęłam dokładnie studiować całą jej twórczość, począwszy od jej tomu poezji młodzieńczego. I właściwie przeczytałam wszystko, co mogłam przeczytać, łącznie z tym, co się ukazywało na jej stronie internetowej. Oczywiście było to bardzo trudne, bo ona używa takiego w cudzysłowie splątanego języka, to po pierwsze. Nie zawsze te teksty były tłumaczone na język angielski, ale zdałam sobie mnóstwo trudu. Jak już ją, że tak powiem, przerobiłam, to zajęłam się kolejno wszystkimi noblistkami, żeby porównać i żeby zrozumieć, co właściwie ten profesor, który wycofał się z prac Akademii Szwedzkiej, miał na myśli. I książka z odpowiedzią. Nie zdradzę oczywiście tej mojej konstatacji, tego wniosku ostatecznego, bo bardzo by mi zależało, żeby i pani, i państwo tę książkę przeczytali. Włożyłam w nią dużo serca, a kobiety są tak fascynujące, wszystkie jak jedna, że myślę, że warto. No i tak powstała ta książka, ale jeszcze muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż Kuntewiczowa, której domem opiekowałam się przez prawie 11 lat, była dwukrotnie nominowana do Nagrody Nobla. Niestety ten fragment jej historii jeszcze jest w archiwach, jeszcze nie może być ujawniony, bo nie minęło jeszcze, bo musi upłynąć 50 lat, żeby archiwum dotyczące danej nominacji było otwarte. Bardzo jestem ciekawa, z kim przegrała i dlaczego. No, to tyle, jeśli chodzi o genezę tej powieści.
Czyli właściwie można powiedzieć, pani Wando, że ta książka powstała z niezgody. Z niezgody na to, co nam ktoś będzie opowiadał takiego kategorycznego. Pani postanowiła rzecz całą sprawdzić. Książka z niezgody.
To znaczy, nie tyle z niezgody, co z bezbrzeżnego zdumienia. Jak to jest możliwe, że noblistka przez dwóch wybitnych literaturoznawców może być aż tak krytykowana? No, odpowiedź znajduje się w książce, jak to jest naprawdę.
W książce znajdziemy też odpowiedź na pytanie, które postawiłam dzisiaj na swoim profilu facebookowym, publikując zdjęcie pięknej kobiety, damy. I wspominając o tym, że ma ona związek z Nagrodą Nobla, z powołaniem Nagrody Nobla, nie z samym literackim Noblem. Pani rozwiązuje tę zagadkę w książce. Spróbujemy ją rozwiązać teraz. Kim jest ta dama?
Oczywiście bardzo chętnie. Otóż pani nazywa się, to znaczy najpierw przedstawiam jej długie nazwisko panieńskie. Berta Sophie Kinzig von Wichni und Tettau. Czyli jest to kobieta arystokratycznego pochodzenia, Austro-Węgier, która potem wyszła za mąż za pana, który nazywał się Artur Gundakar von Suttner. I teraz, jaki jest związek tej pani z Nagrodą Nobla? Otóż myślę, że geneza Fundacji Noblowskiej miała najprawdopodobniej źródło w zauroczeniu Alfreda Nobla piękną, dzielną kobietą, właśnie tą hrabianką Bertą. Było tak, że dał Nobel człowiek niezwykle bogaty, wynalazca tychże tegoż dynamitu, dlatego pół żartem, pół serio nazywam tych 15 laureatek, 15 laskami dynamitu. Był człowiekiem nieżonatym, bezdzietnym, musiał radzić sobie sam, a interesy były tak potężne, że musiał mieć doskonałą sekretarkę, asystentkę, byśmy teraz powiedzieli, ale też musiał mieć kogoś, kto zadbałby o jego dom w Paryżu, o jedno z domów, bo miał ich rozrzuconych po świecie sporo, między innymi w San Remo, skąd co roku są przywożone kwiaty za noblowską uroczystość do Szwecji. I dał właśnie takie ogłoszenie do prasy austriackiej. Zgłosiła się właśnie owa panna Berta, której się Nobel, krótko mówiąc, zakochał. I skłonny byłby ją poślubić, gdyby nie to, że ona jednak chciała z tym, ze swoim Arturem się połączyć, a jego rodzice, tegoż pana von Suttner, nie chcieli takiej dziewczyny, która wprawdzie miała bardzo dobre pochodzenie, no ale cóż, to zdeklasowała się i musiała pracować jako guwernantka. Ostatecznie ci młodzi, zakochani w sobie ludzie, czyli Berta i Artur, połączyli się, żyli długo i szczęśliwie, a Berta już w tej chwili, już potem Suttner, została też publicystką i pisarką i napisała taką słynną książkę, która była ogromnie popularna nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, pod tytułem Precz z orężem. I któregoś pięknego dnia Nobel, który utrzymywał przyjacielskie stosunki z panią Bertą, napisał jej, że będzie chciał taką nagrodę ufundować, a ona popularna pisarka, kto wie, czy kiedyś nie będzie beneficjentką tej nagrody i czy nie otrzyma jakiegoś lauru. I rzeczywiście tak się stało. Była drugą laureatką pokojowej Nagrody Nobla po Noblu naukowym, w cudzysłowie, naszej Marii Skłodowskiej-Curie.
Bardzo pani dziękuję za tę opowieść. To jest jedna z bardzo wielu opowieści, na które liczę podczas naszych kolejnych spotkań. Na dziś, proszę państwa, to tyle wiadomości o książce, która swoją premierę będzie miała 10 lipca. Wanda Michalak.
Czy ja mogę jeszcze jedno zdanie?
Tak?
Czy ja mogę jeszcze zdanie? Jeszcze jedno zdanie. W książce znajduje się mała książka kucharska, która to są dania z kuchni albo noblistek, albo dania z kuchni bohaterów tychże noblistek. Natomiast ja jeszcze chciałam tylko serdeczne pozdrowienia dla Tomasza z Jawora, naszego serdecznego przyjaciela, który nas słucha, i do osoby niezwykle sympatycznej i życzliwej, która wskazała mi wydawnictwo Vis-a-vis Etiuda. Dziękuję, to już wszystko, uciekam. Pani Grażyno, i dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dziękuję. To wielka przyjemność gościć panią dzisiaj i przedstawiać państwu te premierowe informacje.